1 luty 87. O miłości do mojej matki. Czci ojca swego i matkę swoją. Czy jak każe Pismo Święte, właściwie kochałem ich rodziców? Czy otaczałem ich czcią, na jaką zasługiwali? Moja matka powiedziała mi pewnego razu: zobaczysz, że niebo ci wynagrodzi troskę, jaką nam okazujesz. Niestety w rzeczywistości mój stosunek do tych obu niezwykłych osób nie był godny ich świętego życia, a w każdym razie niebo w niczym mi nie odpłaciło pokornego nabożeństwa, jakie im przez całe życie okazywałem. Po miłości do Boga kolejna miłość synowską. O niej będę teraz mówił. Robiąc to, będę używał czasu przeszłego, jak i teraźniejszego, bo nie ma prawie dnia, żebym o nich nie myślał i w duchu nie zwracał się do nich. Są obecni w każdym zakątku mego wewnętrznego życia. Ileż nocy spędziłem ze wzrokiem utkwionym w suficie, próbując choć w myślach naprawić zło, które im wyrządziłem. Ileż razy dziennie patrzę w pustkę i przeżuwam żal o to, że nigdy już nie będę mógł im ucałować rąk i przyrzec poprawy. I ileż z nimi prowadzę rozmów, które wszystkie kończą się tym samym westchnieniem. Już za późno. Moja matka nie była piękna. Z dzieciństwa pamiętam, że była starszą kobietą o zniszczonej skórze i zwiędłych policzkach. Urodziłem się, gdy miała już 40 w czasie wojny. Tak więc, gdy zacząłem zwracać uwagę na jej wygląd zewnętrzny, miała około 46 lat. Na dodatek życie nie oszczędziło jej i widać było po niej wszystkie trudności, przez które przeszła. Była raczej otyła i ciało na ramionach było obwisłe. Dziś wiem, że nazywa się to cellulitis i że kobiety wstydzą się tej ułomności, ale wydaje mi się, że mama nie przywiązywała do tego swego wyglądu wagi. Prawdopodobnie dlatego, że w niczym nie raził on mego ojca. Utrzymywał nawet, że mama była w młodości bardzo piękna. Mówi to dlatego, że był w niej wiecznie zakochany. Widziałem wiele zdjęć mamy z czasów, gdy miała 25 lat i to aż była przyjemna, lecz bez większej urody. A jej ciało zawsze było otyła. Grzebiąc w mych najdawniejszych wspomnieniach z dzieciństwa, odkrywam obraz mych rodziców leżących razem na jednym wąskim szwedzkim łóżku z Umry, ale to dawne i mgliste wspomnienie, bo zazwyczaj spali osobno, chociaż w tym samym pokoju. Wybacz mi, przyjacielu, żeś mówił o seksie mych rodziców nawet w formie aluzji, choć zaledwie zacząłem szkicować ich portrety. To dlatego, że bardzo późno zrozumiałem, iż seks połączony z miłością jest rzeczą mistyczną. Przez całą młodość łączył się on dla mnie tylko z zewnętrznym wyglądem kobiet. Każda dziewczyna o pociągającej powierzchowności budziła we mnie zainteresowanie. To też, gdy opisuję wygląd mojej matki, od razu odzywa się we mnie dawny refleks i dlatego zacząłem tę opowieść od seksu. Prawdę mówiąc, o życiu seksualnym mojej matki nie wiem nic i nie chciałbym o nim nic wiedzieć. Dla mnie była ona święta, a święci są wolni od grzechu. Tak więc za nic na świecie nie chciałbym jej przyłapać na spółkowanie ani na rozmowie o seksie. Gdy raz przez przypadek zobaczyłem członek mojego ojca, poczułem się zażenowany. Natychmiast odwróciłem wzrok, ale było już za późno. Nie mogę zatrzeć tego obrazu w moich wspomnieniach. Na szczęście nigdy nie widziałem mojej matki nago. Myślę tu o Beksie, który musi wiele razy w ciągu dnia wkładać sondę w odbyt swej matki i łyżeczką wyjmować kał. Moja matka nigdy też nie wspomniała o swoim życiu seksualnym, chociaż, a jednak teraz przypominam sobie. Pierwszy raz było to wtedy, gdy ją zapytałem, Po co wyjawiła mi, gdy miałem zaledwie 6 lat, że dzieci są efektem zapłodnienia przez mężczyznę i że wychodzą z brzucha matki, a nie przynosi ich bocian? Odpowiedziała, że za jej czasów młodzieży nie mówiono dokładnie nic na ten temat, a ona sama wszystko odkryła dopiero po małżeństwie. I była tym tak oburzona, że przyrzekła sobie, że jej własne potomstwo dowie się wszystkiego bardzo wcześnie. Ponieważ miała konsekwentny charakter, wywiązała się z zadania co do joty. Zrobiła to z zażenowaniem i z niepokojem, bojąc się, że zaczniemy jej zadawać krępujące pytania. No co zresztą natychmiast się sprawdziło. Nie wiem, co zrobili moi bracia i siostry, ale ja zasypywałem matkę rozlicznymi pytaniami o dokładne wyjaśnienia. Mój zmysł praktyczny był źródłem jej nieustannej udręki. Mamo, pytałem jej na przykład, a jeśli zechce mi się siusiu, kiedy będę pomiędzy nogami mojej żony? Drugi raz poczyniła aluzję do swego życia seksualnego przy okazji rozmowy o jakiejś dziewczynie alkoholiczce. Mama nieopatrznie powiedziała wtedy zdanie, które na zawsze utkwiło mi w pamięci. Nie rozumiem jej, powiedziała. Zamiast pić mogłaby robić co innego. To przyjemniejsze i nie szkodzi. Mamo, to do mamy żal. Po pierwsze, dlatego, że odkryłem w ten sposób, iż sama musiała odczuwać przyjemność, gdy kochała się z ojcem za dawnych lat. A po drugie, dlatego, że całe moje wyobrażenie o mym nieskazitelnym poczęciu dostało w łeb. Jak dla każdego z nas, tak i moja własna matka nie mogła być mniej nieskazitelna niż święta niepokalana. A ponieważ, jak każdy wie, Bóg został stworzony na podobieństwo człowieka, dziewictwo naszych matek jest wyobrażeniem ideału, jaki każdy z nas sobie samemu przypisuje. Ale na tym koniec. Bo oprócz tego nigdy miłość cielesna, jakiej byłem owocem, nie stała się przedmiotem jakichkolwiek rozmów. Seksualne życie mojej matki było dla mnie sferą zakazaną. Naprawdę nie wiem, po co ja to wszystko mówię. Bo choć sporo spódniczek przeleciałem w życiu, to seksualność połączona z prokreacją, a nie z wyłącznie fizyczną przyjemnością, jest dla mnie rzeczą poważną. Czuję się więc zażenowany, udając, iż mówię swobodnie o tym, co przecież było początkiem mego własnego życia. A na dodatek nie ma to nic wspólnego z tematem, bo o ile często używam w tych notatkach wyrażenie moja święta matka, to wcale nie myślę o tej właśnie świętości. Od dawna już nie uważam za grzech zdradzać żonę, onanizować się czy oglądać filmy porno. Co więc mnie może obchodzić, czy moja matka miała przyjemność przy stosunku, czy nie? Żeby więc zamknąć ten rozdział, wygłoszę twierdzenie, które nie znosi sprzeciwu. Mama nigdy nie zdradziła ojca, czego nie mogę powiedzieć o nim samym. Wiele by można było opowiadać o tym kulejącym po ukraińskiej kuli profesorze, który zawsze sam jeździł na wakacje, po czym wracał zadowolony z życia i z nowej zdobyczy, która mu umiliła urlopowy miesiąc. Nie, to nie za seksualną czystość kanonizuje matkę, ani nawet za to, że z pobłażliwym uśmiechem odnosiła się do miłostek mego ojca. Jeśli mówię o niej, że była święta, to przede wszystkim dlatego, iż bezgranicznie kochała Boga. Jej wiara nie miała w sobie nic pospolitego. Widziałem i znałem w moim życiu szereg osób głęboko wierzących. No zresztą jest ich wiele w Polsce, ale wiara mojej matki z pewnością najbardziej była godna podziwu. Była to wiara mistyczna, niezgłębiona i gorąca. Niewzruszona wiara, wszechobecna w każdym geście jej życia. Nie trzeba było jej obserwować w kościele, by zdać sobie sprawę, iż kochała Boga. Ponieważ była tłumaczką i autorką książek religijnych, na co dzień zatopiona była w filozofii chrześcijańskiej, którą doskonale znała. Przetłumaczyła na polski wiele książek Gilsona na temat tomizmu i na temat ducha filozofii średniowiecznej. Sama napisała kilka biografii ludzi Kościoła i świętych. Jednym słowem, jej wiara nie była ani intuicyjna, ani częściowa. No żałuję, iż nigdy nie byłem naprawdę zainteresowany Bogiem. Prowadziłaby mnie na przestrzenie szerokie jak ocean, gdzie znała się na wiatrach i umiała sterować. Jej wiara w Boga nie była ani męcząca, ani drażniąca dla otoczenia. Nie narzucała jej innym i nie męczyła nikogo nieustannymi przypomnieniami o wymaganiach moralności. Nas, dzieci, nie zmuszała do rytualnych obowiązków ani do poświęceń. Gdy moje najstarsze rodzeństwo, Janek i Marzena, wkraczając w wiek dorosły, ostatecznie oświadczyło jej, iż nie wierzy w Boga, cierpiała z tego powodu w milczeniu, ale ani nie starała się ich nawrócić, ani ich za to obwiniać. Tuż przed śmiercią sądziła, iż połączy się z Bogiem. Nie tylko nie odczuwała lęku przed skokiem w przepaść, ale nawet gdy pewnego razu zapewniłem ją, że będzie żyła 100 lat, to żachnęła się. No tylko nie to, niech mnie Bóg broni, odpowiedziała. Jeśli pragnęła umrzeć, to nie po to, by tak jak ja zerwać z życiem, ale po to, by połączyć się z Bogiem. Właściwie i tym razem również nie o to chodzi, bo w końcu nie dlatego nazywam mą matkę świętą, że była wierna swemu mężowi, a w kościele klęczała i modliła się głęboko. Na dobrą sprawę jest mi to obojętne, bo ani stwórca, ani cnota niewiele już mi obchodzą. Za to jej miłość nie miała sobie równej w życiu codziennym, w jej stosunku do Ojca, do nas, jej dzieci i do otoczenia. Bo jej mistycyzm nie miał w sobie nic z pustelniczej ascezy. Była po szyję zanurzona w realiach życia i szamotała się z nimi jak każdy inny śmiertelnik. W tej walce obserwowałem ją wzrokiem inkwizytora i liczyłem punkty. Gdyby choć raz zgrzeszyła, nie wybaczyłbym jej. Przez 37 lat, kiedy ją obserwowałem, w tym 22 spędzone pod wspólnym dachem, nigdy nie przyłapałem jej na uchybieniu. Nade wszystko powtarzam, nigdy nie popełniła błędu w stosunku do mego ojca, którego nazywała świętym ateistą. A przecież wiedziała, że nie dałby jednej złotówki żebrakowi, a ją samą zdradzał. Pozwalała mu nawet opowiadać nam w zawoalowany sposób o przygodach miłosnych i tylko się przy tym pobłażliwie uśmiechała. Zawsze broniła go i chroniła. Czy groziło mu jakieś niebezpieczeństwo, czy też był w domu tylko jeden kawałek mięsa, papa zawsze miał pierwszeństwo. Pewnego razu za okupacji jakiś zamachowiec strzelił do niemieckiego oficera idącego ulicą. Miał na sobie białą koszulę i strzeliwszy skrył się w naszym domu. Natychmiast Niemcy zareglowali dzielnicę i zaczęli przeszukiwać mieszkania. Znaleźli go w łóżku mego ojca również w białej koszuli. Leżał chory. Ponieważ otworzyła mu się rana w nodze, miał 41 stopni gorączki i bredził. Wyciągnęli go na zewnątrz, żeby go rozstrzelać na podwórku. Mama, która doskonale mówiła po niemiecku, zaczęła z nimi dyskutować. O ile na co dzień jej nerwowość mogła wyprowadzić z równowagi, o tyle w tego rodzaju decydujących momentach zachowywała absolutny spokój i rzeczowy ton. Inteligencja i trzeźwe spojrzenie pozwalały jej wybrnąć z wielu ciężkich sytuacji. Tym razem jednak chwile mego ojca były policzone. Za kilkanaście sekund miał umrzeć. I tu, wyczerpana napięciem, mama miała zbawienny refleks. Czy nie ma pan papierosa? Zapytała oficera. Machinalny tamten podał jej i zapalił. Po kilku chwilach milczenia zorientował się, że nie może się już wycofać. Wojna zmieniła nas w dzikie bestie, powiedział mamie. Pani jest z pochodzenia Niemką, nie? Ja jestem z Monachium. I tak to mój ojciec dożył 85 lat, niesiony na rękach przez niewyczerpaną mamę. To jest dla papy, mówiła nam, gdy w domu było trochę szynki czy jedno jajko. Gdy bywał chory, co zdarzało mu się dość często, bo rana w nodze się otwierała, mama odkładała na bok wszystkie swoje msze i tłumaczenia i zajmowała się nim przez całe tygodnie. Trzeba amputować nogę, zaopiniowali lekarze. Może się to skończyć infekcją całego ciała i śmiercią. Nie ma nawet mowy, odpowiedziała. Tak więc mój ojciec zachował obie nogi. Na szczęście, bo w kilka lat później wynalazek sulfanomidów, a potem penicyliny położył kres jego ciągłym zapaleniom szpiku. To również mama zasugerowała mi, gdy byłem jeszcze dzieckiem, żebym całował ojca w rękę. Zwyczaj ten pozostał mi na zawsze i mając 35 lat, nadal publicznie i prywatnie witałem się z nim w ten sposób. Tak więc według mamy papa był świętym ateistą. Mówiła to z nutką humoru, ale nie żartowała. Co nie przeszkadza, iż potrafiłam dokuczać. Czasami było to drażniące. Na przykład przerywała mu, gdy opowiadał jakiś epizod ze swego życia i uzurpowała sobie prawo do dokończenia opowieści. Zaledwie ojciec zaczynał coś mówić i my zaczynaliśmy się śmiać, bo bywał często dowcipny, a zaraz mama przerywała mu, jakby była zazdrosna o sukces, jaki odniósł i mówiła, pozwolisz, że poprawię, to wcale nie było tak. I tu musieliśmy wysłuchać jej wersji, która często była przesadzona lub nudna. Tak naprawdę jednak mama zatruwała ojcu życie dopiero nocą. Około 3 nad ranem szedłem do ubikacji i przechodziłem przez hol naszego ogromnego mieszkania. Mogłem ich wtedy dobrze słyszeć, bo w drzwiach ich pokoju były szyby. Najczęściej mama płakała, wtedy robiła ojcu wyrzuty. Trwało to bez końca. Co mu zarzucała? Nie wiem. Sądzę, że jakieś drobiazgi, tak jak z powodu podobnych drobiazgów robiła rano wyrzuty nam, dzieciom. No czasem za nic spotykały nas i łzy, i wymówki. Było to najczęściej wtedy, gdy na czczo przed pójściem do komunii była głodna. Ta nerwowość nigdy jej nie opuściła. Ojciec znosił to spokojnie, bo ilekroć groziło nam poważne niebezpieczeństwo, mama stawała się lodowato spokojna. Jej umysł pracował wtedy z ogromną szybkością i prawie natychmiast znajdował wyjście, które pozwalało nam wybrnąć z kłopotu. Ta zaleta wywierała silne wrażenie na ojcu. To też godził się na maminą nerwowość, tak jak się człowiek godzi na pryszcz. Bez entuzjazmu, ale i bez dramatów. Ja natomiast nie. Mój temperament Torquemady niczego nie przepuszczał. Kto głosi miłość, sam musi być nieskazitelny, mawiałem. I nadzorowałem. Kochasz mnie? Pytałem siedząc u mnie na kolanach, gdy miałem 3 lata. Tak. Bardzo kochasz mnie? Tak. Ja ciebie też. Tymi zapewnieniami miłości obsypywałem ją przez wiele jeszcze lat. Pamiętam, jak krzyczałem przez kraty szpitala świętej rodziny, gdzie leżałem przez 10 dni po operacji wyrostka robaczkowego. Niech mama nie idzie, no niech mama nie idzie. Po czym płakałem na schodach i obrzucałem ją w duchu wyzwiskami. Wstrętna kurwa, no poszła, no i poszła. Ciskałem głowę w poduszkę i szlochałem, bo byłem przekonany, iż jakiś samochód potrąci ją na ulicy tego samego dnia i że już nigdy jej nie zobaczę. A za to, gdy miałem 14 lat, wyglądało to już inaczej. Patrzyłem na nią zimno, prosto w oczy i mówiłem powoli, z całą złośliwością, na jaką mnie było stać. Niech się mama nie skarży na mnie przed papą po francusku, bo mógłbym zrozumieć i wybuchnąć śmiechem. Potem, gdy już byłem studentem w Warszawie i w każdy weekend przyjeżdżałem do Łodzi, żeby się z nimi zobaczyć, układałem sobie w pociągu plan, no jak wynagrodzić jej moją bezczelność z poprzedniego tygodnia. Co nie przeszkadza, że zawsze to się źle kończyło. No zaledwie wchodziłem do naszego mieszkania, a już nas oboje ogarniało rozdrażnienie. Zaczynałem więc rozmowę od kilku dobrze dobranych słów, które miały ją bardzo zaboleć. Jej nerwowość drażniła mnie. Na prawo i lewo, tak jak zresztą to robię w tej chwili, głosiłem wszystkim, że moja matka jest święta. Ale przyrzeczenie, jakie sobie dawałem, że tym razem będę dla niej serdeczny, ulatniało się, zaledwie przekraczałem próg. Mama bezwiednie wyzwalała we mnie okrucieństwo. Kilka lat potem, gdy byłem już we Francji i miałem trochę pieniędzy, zamówiłem u niej sagę naszej rodziny i jej przodków. Bo można było z tego zrobić całą powieść. Mama była jedną z dwóch córek hrabiego Hołoniewskiego, który posiadał latyfundia na kresach wschodnich Polski. Do 16 roku żyła po królewsku. Po czym musiała w nocnej koszuli uciekać ze swymi rodzicami przed bolszewikami, którzy spalili ich pałac, i została bez grosza i musiała przez lata tułać się po zakątkach Europy. Ale zaledwie przeczytałem mi pierwszy rozdział tej sagi, rzuciłem pogardliwie: Sienkiewicz trzeciej jakości. Mama nie napisała już ani słowa więcej. Choć wielokrotnie skarżyłem się, że nie dotrzymuję naszej umowy. Gdy powziąłem projekt wyjechania z Polski, poparła mnie w sposób niezachwiany i stanowczy. Bo mój ojciec uważał, że najpierw powinienem uzyskać dyplom, od którego dzielił mnie tylko rok studiów, i dopiero wtedy wyjechać. Pewnego dnia, gdy leżałem na łóżku i godzinami patrzyłem w sufit, przyszła i siadła obok. Długo patrzyła na mnie, po czym zrobiła mi na czole znak krzyża. Jedź, powiedziała. Jedź. Może tam zapomnisz. Nic nie wiedziała o tym, co mnie spotyka, ale wszystko odgadywała. Nie litowała się nade mną. Była to moja sprawa i ja sam musiałem stawić czoło mym problemom. Dopóki o nic jej nie prosiłem, nie dawała mi żadnych rad, jak robią to czasami inne matki w zamian za zwierzenia. Była to jej niezmienna postawa, w której mieszał się szacunek dla mojej wolności z niechęcią do wtrącania się w sprawy nieistotne. Nawet w czasach szkoły podstawowej, choć odgadywała okropnie konflikty, jakie miałem z otoczeniem, nie interweniowała. Dyrektor często wzywał ją, żeby się poskarżyć na mój gwałtowny charakter. Nigdy nie chodziła na żadne wywiadówki i nie odpowiadała na wezwania. Raz tylko wysłała tam ojca, który zrobił to z jeszcze większą niechęcią niż ona. Przypominał sobie, że wezwany przez radę pedagogiczną, przerażoną bójkami, jakie wszczynałem, powiedział, wróciwszy do domu: za karę przez tydzień nie pójdziesz do kina. Byłem pierwszym uczniem w klasie lub jednym z najlepszych. Tak jak następnie byłem najlepszym studentem na Wydziale Prawa w Łodzi. To dla mych rodziców stanowiło pretekst, żeby nie wtrącać się w moją karierę szkolną i w moje spory z otoczeniem. Ciekaw jestem, czy interweniowaliby, dowiedziawszy się, że strzelałem do szkolnych kolegów z wiatrówki, szpikując ich ołowiem. Nadal utrzymuję, iż neutralność mojej matki wynikała z szacunku dla mego poczucia odpowiedzialności. Dopóki nie prosiłem jej o pomoc, a nie prosiłem o nią, ani jej, ani nikogo innego. Znała moją agresywność i skłonność do przemocy. Nie miała trudności w wykryciu ich, bo sama musiała je znosić na co dzień, ale również wierzyła we mnie. Wierzyła w moje poczucie sprawiedliwości i w moje pragnienie bycia uczciwym. To też nie wtrącała się tam, gdzie uznawała, i sam jestem zdolny naprawić krzywdy, jakie poczyniłem. Całe dzieciństwo spędziłem prowadzony przez mamę za rękę. Pocałunki, jakie jej dałem, i wzajemne zapewnienia o miłości były niezliczone. Stale siedziałem na jej kolanach lub trzymałem ją za rąbek sukni. Wieczorem ślizgiwałem się do jej łóżka i słuchałem pasjonujących historii Piotrusia i Małgosi, którą wymyślała w miarę jej rozwoju. Gdy spałem, przychodziła do mego pokoju, żeby poprawić mi kołdrę, aż do chwili, w której nakryła mnie z jakąś panienką. Wyjdź stąd, nakazała przyciszonym głosem, a gdy wyszedłem do holu, z pasją szepnęła mi: niech ta pani natychmiast stąd wyjdzie. Nie bardzo zrozumiałem dlaczego, no, ale posłusznie natychmiast oboje z panienką ulotniliśmy się o 5 nad ranem. Po wyjeździe do Francji pisałem do mamy codziennie lub nawet 2 razy dziennie. Potrzebowałem jej listów. Zdarzało się jej nie odpisywać tygodniami. Spędzałem wtedy wieczory na poczcie głównej na Place de la Bourse, żeby uzyskać połączenie telefoniczne i poskarżyć się, że nie pisze. Czasami jej reakcje były dla mnie źródłem goryczy. Tak jak wtedy, na przykład około 13 lat temu, dokładnie 13 lat temu na gwiazdkę podczas Wigilii, na którą specjalnie przyjechałem do Polski. Chciałem wówczas solennie ogłosić moje zaręczyny z Anią i mama miała inną wiadomość do zakomunikowania rodzinie. Chrzest mego szwagra Stanisława, nawróconego Żyda. Tak więc mojego toastu wysłuchano w milczeniu, uprzejmie, bez komentarza. Po czym przeszliśmy do zupy i nastąpiła długa przemowa mamy na temat cudu nawrócenia i na temat przyjaźni, jaka ją łączyła z tym człowiekiem, i trzeba przyznać, wyjątkowo sympatycznym. Nie, mama nie posiadała cnoty pokory. Nigdy nie chciała przyznać się do tej niezręczności i wynajdywała najróżniejsze wytłumaczenia. Niekiedy przyczyną zlekceważenia moich zaręczyn miał być jakoby brak zaufania do trwałości naszego związku. Czasami mówiła mi, iż to dlatego, że współczuła Ani życia, na które się ze mną skazywała. Nadal jestem zdziwiony. Tak, jak jestem zdziwiony 2 policzkami, jakie od niej dostałem w dzieciństwie. Pierwszy za to, że zgubiłem czapkę. Drugi za to, że hałasowałem pewnego ranka i obudziłem jakiegoś wujka, który się u nas zatrzymał. Wydaje mi się zresztą, że ten drugi policzek dostałem z premedytacją. Mama chciała mnie uderzyć i każdy pretekst byłby równie dobry jak ten. W moim życiu zasłużyłem na dobrych kilka lat więzienia, a nie na 2 policzki. Co nie przeszkadza, że te, które dostałem, nie miały żadnego sensu. Żadnego. Tak więc nigdy ich nie zrozumiałem i nigdy ich nie zapomniałem, tym bardziej, że były jedyne. Szkoda, bo na nieskazitelnym całunie mojej matki te 2 policzki zostały jak 2 plamy, których nie mogę wywabić, mimo iż ze wszystkich miar staram się całymi nocami, które spędzam bezsennie. Mój ojciec lepiej sobie z tym dawał radę. Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Łódzkim z pogodną i spokojną twarzą promieniował autorytetem. To też nigdy nie musiał podnosić głosu ani uciekać się do gruźby. Nie tylko całowałem jego rękę, będąc już dorosłym człowiekiem, ale też nigdy nie przyszło mi do głowy zaprzeczyć mu lub krnąbrnie odpowiedzieć. Czasami krótko rzucał: zamknij drzwi z tamtej strony. Raz jeden mnie uderzył. Było to wtedy, gdy mimo jego zakazu po raz trzeci wlazłem na dach jakiejś szopy. Choć w poprzednim roku połamałem sobie obie ręce spadając z drzewa, z zażenowanym uśmiechem papa lekko dotknął moich pośladków, mówiąc: zostałeś uderzony. Bo też musiał mi to powiedzieć, żebym się o tym dowiedział. Otóż i jak zostałem raz jeden ukarany przez mego ojca. Było to zresztą dokładnie w jego stylu. 20 lat wcześniej, gdy mój brat Jan miał 7 lat i pociął nożyczkami szlafrok swojej guwernantki, mama, doprowadzona do ostateczności, zwróciła się kategorycznie do ojca. Papa, tym razem musisz interweniować. Przy kolacji, czytając ciągle gazetę i nie podnosząc nad niej wzroku, ojciec powiedział do mego brata: słyszałem, żeś pociął w kawałki szlafrok panny Heleny. Proszę, żeby mi się to więcej nie powtórzyło. I dalej czytał gazetę. Inne żale do mamy? Mój pamiętliwy umysł nasuwa mi jeszcze jeden. Muszę go wykrztusić, żeby o nim zapomnieć. Było to w czasach, w których z tych samych zresztą przyczyn, co dzisiaj, dostałem czkawki słownej. Ogarnęło mnie pragnienie nie do odparcia wylania na papier nadmiaru duszących mnie łez. Po spisaniu wszystkiego wysyłałem to do mamy i dziś jestem sprytniejszy, bo nikomu nic nie wysyłam ani nie pokazuję. Ale w tamtych czasach wydawało mi się, iż mogę nadać innym nieszczęściom literacką konsystencję. Po co to zrobiłem? Nie rozumiem tego, bo do tego czasu zawsze cierpiałem w milczeniu i nie skarżyłem się nikomu. No po co więc wtedy się otworzyłem? Nie mogło się to skończyć niczym innym niż upokorzeniem. Tak też się skończyło. Po mojej przesyłce nastąpiło zażenowane milczenie. Gdy nareszcie nadszedł list od mamy, było w nim wiele drobnych informacji, a kończył się zdaniem: papie, podobała się twoja opowieść o dziwnej śmierci Wiktora H. Ja zaś dziękuję ci za zaufanie, jakie nam okazałeś. Wyleczyło mnie to na zawsze z jakiejkolwiek potrzeby zwierzeń. Już 10 lat, ileż nieprzespanych nocy spędzonych na przeżuwaniu wszystkiego zła, jakie jej wyrządziłem, i gryzieniu sobie pięści, że już nigdy nie będę mógł prosić o wybaczenie. Bo jeśli raj nie istnieje, to gdzie się z nią spotkam, żeby jej powiedzieć o wyrzutach sumienia, które mi spędzają sens powiek? 10 lat. Gdy ją zobaczyłem w szpitalu, popatrzyła na mnie przez dłuższą chwilę, po czym jej usta skrzywiły się. Już cię więcej nie zobaczę, synku. Kilka miesięcy potem wróciłem na jej pogrzeb. Leżała w zimnym aneksie szpitala, który służył za kostnicę, z głową owiniętą szmatą. Jej ciało było rzucone na wózek z metalu, z którego odpadała farba. Chce pan zobaczyć jej twarz? Zapytał jakiś przechodząc pielęgniarz, gotów zdjąć nakrycie z głowy. Nie, nie, odpowiedziałem. Mój ojciec wybuchnął krótkim szlochem, po czym natychmiast zapanował nad sobą.